programie Radioteatr dziś dwa spotkania z twórczością Józefa Czapskiego. Wydawnictwo Znak opublikowało w 2017 roku zbiór publikacji prasowych Józefa Czapskiego Tumult i widma. W książce znajdują się m.in. eseje, które powstały w oparciu o doświadczenia pisarza w Ameryce na początku lat 50. Esej pod tytułem Dzwonki został opublikowany w paryskiej kulturze w 1950 roku.
Zaproszony przez Związek Narodowy do Chicago na trzeciomajowy obchód, gdzie mam przemawiać o Katyniu, wyjeżdżam z New Yorku. Pociąg odchodzi o 5:14. Wychodzę z mieszkania na Madison Avenue dobrze po 4:00. W mig podjeżdża pod dom wolna żółta taksówka. Auto kołysze się jak łódka, oczywiście świetne resory. Radio sączy muzykę bez przerwy. Wchodzę na stację zupełnie roztargniony, raczej zanurzony w swoich myślach. Długie przejścia, schody, światła z boku, światła z góry, płynący tłum. Aż nagle, przy wejściu do ogromnego holu, głównej sali, budzi mnie jak uderzenie gromu potężna muzyka organowa wraz ze śpiewem wielkich chórów. Bach? Te organy muszą być gdzieś tuż. Mam przez sekundę wrażenie, że trafiłem przez pomyłkę do katedry. Ale uspokaja mnie ogromny sztandar amerykański spływający wzdłuż wielu pięter od stropu do ziemi. Młodzieniec, jak z doskonałego panoptikum, tryska rumieńcami zdrowia i radością życia. The first citizen in the USA. Reklama wojskowa. Wszędzie kioski i kioski, przeładowane jadłem, cukierkami, butelkami, portmonetkami, książkami w pięknych okładkach. Potężne kioski gazetowe, wydania codzienne, ogromne. A w niedzielę tak obfite okładki, że kupić parę gazet, to ma się zaraz cały kufer do noszenia. Niezliczone miesięczniki, tygodniki, zawsze kolorowe okładki. I nagle, tu w Grand Central Station, wśród grzmiącej muzyki Bacha i tłumów ludzkich, poczułem się zupełnie sam. Mimowoli wraca mi na pamięć wielka sala stacji w Kujbyszewie. Podczas wojny. Cała podłoga zapchana ludźmi w łachmanach, półżywymi z głodu i zimna. Brud, wilgotny odór tych ciał i tych szmat. Na ścianach aż do sufitu portrety Lenina i Stalina. Zielonkawy półmrok. Ze środka sali płyną również, tak jak tu, potężne dźwięki radia. Tylko tam na zmianę słyszałem walce Straussa. Na stacji w Nowym Jorku ogłoszenia zalane niezbyt ostrym, przyjemnym światłem elektrycznym. Reklamy. Na ścianie tym razem kawiarka. Różowa, jak żywa ręka. Nachyla ją i znów struga kawy płynie do filiżanki, pyka z niej parę. Inna ręka, również różowa, na drugiej ścianie wyciska jakąś pastę z tubki wielkości lufy armatni. Co mamy tu do roboty? My, Polacy, rozsypani, bezsilni, oszukani z Warszawami i Katyniami w trzewiach. Nudni Resistant Poles, którym jest tak trudno zapomnieć, że stracili podczas ostatniej wojny swój kraj i 6 milionów zabitych, zamordowanych. Muszą się oni przede wszystkim nauczyć wszystkich formułek amerykańskich. Jak najszybciej nauczyć się uśmiechu jeszcze głębiej, jeżeli nie zapomnieć, to schować. Schować wszystko, co w nich waży i znaczy, żeby nie razić, nie gorszyć twarzą nieułożoną, ubraniem niestandardowym, nerwami, ruchami, chodem innym, wprost złym wychowaniem w rozumieniu tutejszym. A może wcale nie? Może musimy krzyczeć, że to wszystko to jeszcze zwycięstwo powierzchowne i straszliwie zagrożone? Że bez myśli ogarniającej kulę ziemską, bez żarliwej imaginacji i żarliwego współczucia dla każdej na kuli ziemskiej niedoli, grozi i tutaj klęska. Że my, wygnańcy, jesteśmy pomimo czy dzięki całemu obciążeniu przeszłości, od której oderwać się nie chcemy czy wprost nie możemy, bardziej świadomi, może bardziej czujni. I że tej nabytej gorzko świadomości nie jeden z nas nie chciałby oddać za najbardziej amerykańskie szczęście. Może naszą rolą jest właśnie o wszystkim pamiętać i świadomość budzić, że nasz los może stać się losem także Ameryki. Dzwonem na alarm był wybuch wojny w Korei, gdzie tysiące młodych, rumianych First Citizens of USA zginęło, nawet z początku nie bardzo rozumiejąc, po co rzucono ich do walki w dalekim, obcym kraju. Ale może tysiące dzwonków alarmowych, opowiadań tysięcy wygnańców coś także znaczy. Jeszcze z dalekiej młodości pamiętam przeczytaną nowelkę Czechowa, w której bohater wyraża życzenie, by w każdym domu, gdzie pod lampą szczęśliwa rodzina zasiada do sytej wieczerzy, dzwonił nieustannie dzwonek alarmowy, przypominając o tych, którzy nie mają domu ani wieczornego posiłku. Może na to jesteśmy w Ameryce, żeby spełniać rolę tych dzwonków alarmowych.
Józef Czapski, It's Our Custom, esej opublikowany w Kulturze w 1951 roku.
A, jak z wami trudno. Jacy wy jesteście nieznośni. Jak przyjeżdżacie, nic nie rozumiecie, a jak tylko inaczej jest jak u nas, to już zaraz krytyka. Przecież nie jest tu wam tak źle. Przesiedźcie dłużej, potem krytykujcie. O, i do tego ile z wami facecji, kłonów, przeprosin, ciągłe przepana i przepana. A u nas od pierwszej chwili Joe, Arthur i klepiemy się po ramieniu.
Tak mówi do mnie Artur, popijając whisky w polskiej karczmie, małej piwniczce winiarni w Chicago, tuż koło Milwaukee Place. Przyszliśmy tam w dzień święta narodowego po wizycie u Dipisów na sali Matejki, gdzie poznałem Artura, studenta medycyny. Artur jest
American born,
namiętnym patriotą amerykańskim. Mówię szczerze o moich wrażeniach ze święta narodowego. O tym, że ta mieszanina wodewilu i wzniosłości, mieszanina, którą widzę w Ameryce wszędzie, tak samo na święcie polskim, jak na rewii irlandzkiej w New Yorku czy na rewii lojalności, mnie razi. Że nie umiem cieszyć się gołymi łydkami i operetkowymi czakami, a jednocześnie wzruszać obrońcami Warszawy.
It's our custom. To nasz zwyczaj. Jacyście wy wszyscy nudni. Wszystko wam się nie podoba. It is our custom.
Ale skąd ten American-born student, namiętny patriota amerykański, ciągnie do nas, Polaków? Czy nie prosi zapomnieć o Polsce? Jak najszybciej zerwać więzy z krajem dalekim, biednym i zawsze nieszczęśliwym? Co powoduje, że ten chłopak szuka naszego towarzystwa?
Cóż, ja nic nie wiem o Polsce. Musiałem wcześniej pracować. Moja matka miała 12 dzieci. 6 wychowała tu, w Ameryce. Sama myjąc po nocach talerze u Greka. Ona była z suwalskiej gubernii. Ojciec mój umarł zaraz po moim urodzeniu. Ja byłem najmłodszy. Jakże ona się cieszyła, że ja się uczę. Zawsze mówiła, ucz się, ucz. jak szedłem do profesora, weź czystą koszulę. Ja mówiłem, że tylko wczoraj ją nosiłem. A ona mówiła nie. Jak do profesora, to nałóż czystą. Musisz być zawsze czysty. Jak ja już byłem studentem, to mamie mówiłem: pojedziesz, mama, do Polski. Pierwszy 1000 zarobiony będzie twój. Pojedziesz do Polski na statku i będą skakać przed mamą i herbatki podawać co chwila, a ty, mama, siedzieć sobie będziesz i nic nie robić. Mama umarła, jak miała 67 lat. O Polsce? Tyle wiem, że kiedy mamie kawałek chleba spadł ze stołu na ziemię, to moja matka go podnosiła, całowała i zjadała. Kiedym ja raz nie chciał jeść chleba, tej skórki twardej na końcu chleba, matka mi nie dała kolacji. A potem, już późno, zjadłem ze smakiem, bo byłem głodny. Tyle wiem o Polsce, co ten kawałek chleba.
Mam ze sobą w teczce książkę tłumaczeń poezji polskiej, Michaela Polish Anthology. Pokazuję mu jeden z wierszy. Na jednej stronie tekst po polsku, na drugiej po angielsku. Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba...
To the land where people rise a crumb of bread from the ground out.
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba.
Of respect, of gifts of heaven. I yearn, O Lord, tęskno mi, Panie.
Dla Artura Polska to był dotychczas kraj najcięższej pracy i nędzy, a jednocześnie to kraj najukochańszej matki, z której pracy i z której miłości wyrósł. Kwiat kultury to dla niego była nie Polska, to przez język angielski, to przez amerykański uniwersytet. Artur odkrywał kulturę. Przecież nie przez polskie gazety wychodzące w Ameryce. Pewnie ich nie czyta, bo trudno mu czytać w polskim języku. A do tego, jakże rzadko można w tych gazetach znaleźć coś, co przypomina literaturę, z wyjątkiem w odcinkach drukowanych dzieł Rodziewiczówny, ostatecznie Sienkiewicza lub wierszy Konopnickiej. A to wszystko jest literaturą w najlepszym razie drugorzędną. Dla człowieka, który już wie, co znaczy wielka literatura.
Bo czy pan zna takiego pisarza, co się nazywa Szekspir? Ale on jest wspaniały. On mówi o Kleopatrze, jakby ona żyła dziś. Co za poeta.
Nagle tu do naszej karczmy Białasiewicz przynosi nam ostatni numer kultury. Na pierwszej stronie testament Piłsudskiego. Czytamy go wszyscy na zalanym whisky heblowanym stole. Każdy z nas ma za sobą inny świat przeżyć. Wszyscy jesteśmy różni. A przecież te słowa umierającego marszałka, te strofy Słowackiego pisane drżącą ręką, robią na nas wszystkich wrażenie wstrząsające. Ten umierający na raka stary człowiek, od którego czekają wskazówek politycznych i który pisze pismem nierównym, bez znaków przystankowych, cytując Słowackiego nieściśle, bo z pamięci, bo już tak wrosły w niego te słowa, gdy mogąc wybrać, wybrał zamiast domu gniazdo na skałach. I to ostatnie wyznanie. Tak żyłem. I potem dalej ta prośba do wszystkich, co go kochali, by sprowadzić zwłoki matki z Sugint, wilkomierskiego powiatu, które są dzisiaj pewno głodnym, niewolniczym kołchozem. I jeszcze ten wiersz z Wacława.
Ty wiesz, że dumni nieszczęściem nie mogą za innych śladem iść tą samą drogą.
Marszałek kończy słowami: przed śmiercią mama mi kazała to po kilka razy dla niej czytać.
To mama umierającego człowieka.
Widzi pan nie rozumie, dlaczego tak źle reagujemy na your customs, na wasze święta i na wasze obyczaje. Ale tu w tej strofie Słowackiego ma pan odpowiedź. Boli pana, że my tu jesteśmy przyjmowani gościnnie, że znajdujemy pracę, że jesteśmy syci, a ciągle krytykujemy. Ale widzi pan, dumni nieszczęściem nie mogą za innych śladem iść tą samą drogą. Zresztą, nie trzeba wcale być dumnym nieszczęściem, nawet nie bardzo rozumiem takie uczucie. Wystarczy być nieszczęśliwym. Wystarczy mieć inny kręgosłup przeżyć, zamiast wspomnień sukcesów, wspomnienia porażek czy katastrof. Już inna reakcja, inne odruchy. Ci ludzie tutaj będą się starali. Może jeżeli tęsknota ich nie zeżre, ci, którzy mają więcej giętkości, albo ci, o których mówił Słowacki, że w sercu ich nie trwa myśl nawet godziny, nabędą jeszcze ten styl tutejszy, radosny i wesoły. I te wszystkie obchody będą czuli jak swój obyczaj. Ci najmłodsi z przybyszów na pewno. Ale większość tych starszych prawdopodobnie nie. To trzeba zrozumieć, bo oni już nie mogą za innych śladem iść tą samą drogą. Testament Słowackiego pan zna?
Być sternikiem duchami napełnionej łodzi i tak cicho odlecieć jak duch, gdy odlata? As quietly as the soul when it flies away.
Wiesz, znam polską uczoną działaczkę i patriotkę wychowaną w Wiedniu w zaustriaczonej rodzinie z matki Niemki. Wyznała mi kiedyś, że mając 12 lat przeczytała testament Słowackiego. I od tej chwili pamięta to doskonale. Stała się Polką. Bezpowrotnie. I na zawsze. A ten wiersz ostatni zna w Polsce każde dziecko.
Lecz po śmierci was będzie gniotła niewidzialna, aż was zjadaczy chleba w aniołów przerobi. You, eaters of bread, as you rise into angels. A więc to jest wasza polska filozofia? Ona jest bardzo mistyczna. To wy nie musicie jej tracić nigdy. Żaden inteligent nie ma prawa jej tracić.
Parę dni potem opuszczam Chicago, żegnamy się z Arturem przed moim hotelem, wysiadam z jego auta, można się zatrzymać tyle czasu tylko, by wysiąść, bo przed nami i za nami sznury samochodów i wszyscy...
Trąbią cholerzy, bo nie mają grzeczności.
Artur siedzi przy kierownicy i ruszając dalej, jeszcze wychyla głowę i pyta...
Bo jak to jest w tym wierszu, żeby z tych, co chleb jedzą, zrobić aniołów?
I was zjadaczy chleba.
It is fine.
Mówi z szerokim, młodym uśmiechem i rusza dalej.
Było to słuchowisko pod tytułem Do kraju tego. Scenariusz na podstawie esejów Józefa Czapskiego Dzwonki oraz It's our custom z książki Tumult i widma opublikowanej przez wydawnictwo Znak w 2017 roku. Jako Józef Czapski wystąpił Janusz Łagodziński. W roli Artura Tomasz Bielawiec. Adaptacja i reżyseria Maria Brzezińska. Realizacja akustyczna Jarosław Gołowit. Producent Radio Lublin, rok 2017.